Wiadomości w Radiu Maryja, zapraszam. Prezydent Rzeczpospolitej Andrzej Duda wyraził przekonanie, że polityka amerykańska będzie w dalszym ciągu wyważona. Jak podkreślił, wszyscy czekają na pierwsze działania prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. Najwyższy przedstawiciel państwa polskiego uczestniczył w 53. Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa.
Pan prezydent Donald Trump do niedawna był biznesmenem, teraz stał się politykiem. Pozwólmy mu spokojnie rozpocząć działalność. Ja jestem przekonany, że polityka amerykańska największego światowego mocarstwa, które posiada też największą na świecie armię, a więc potencjał militarny, będzie wyważona i będzie taka, jak przez dziesięciolecia była, czyli to jest polityka państwa, które jest strażnikiem pokoju, bezpieczeństwa i ładu na świecie i które w sposób poważny traktuje swoich sojuszników. Jestem przekonany, że nowa administracja amerykańska właśnie w ten sposób będzie tą misję realizowała.
Prezydent Andrzej Duda dodał, że o tym właśnie rozmawiał z amerykańskim senatorem Johnem McCainem. Powiedział, że amerykański polityk kilkakrotnie zapewnił go, że obecna administracja poważnie myśli o sojuszu Stanów Zjednoczonych i Europy oraz Stanów Zjednoczonych i NATO. Prezydent Andrzej Duda zwrócił także uwagę, że tę diagnozę potwierdzają sobotnie słowa wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych. Mike Pence w wystąpieniu na konferencji zapewnił, że Stany Zjednoczone twardo wspierają NATO i wypełnią swe zobowiązania na rzecz sojuszu. Przetarg na śmigłowce dla polskiej armii zostanie ogłoszony w najbliższy poniedziałek, zapowiedział w Monachium minister obrony narodowej Antoni Macierewicz. Wcześniej o tym, że w przyszłym tygodniu mają spływać oferty, poinformował wiceszef MON-u Bartosz Kownacki. 60-dniowe opóźnienie w dostawie dwóch śmigłowców ćwiczeniowych nie stanowi kłopotu dla polskiej armii, wskazał odnosząc się do pytań dziennikarzy minister Antoni Macierewicz.
W poniedziałek ma zostać ten przetarg ogłoszony, oferty mają zacząć spływać. To jest pierwsza rzecz. Druga kwestia rzeczywiście jest 60-dniowe przesunięcie czasowe. Bardzo jestem wdzięczny wszystkim urzędnikom, ale także przedstawicielom firm helikopterowych, śmigłowcowych, którzy tak szybko poradzili sobie z kłopotami, których poprzednia ekipa przez 8 lat nie mogła zrobić. 60 dni w stosunku do 8 lat, obyśmy tylko mieli takie kłopoty.
Szef MON-u sprecyzował, że polskim siłom zbrojnym zostaną przekazane 2 śmigłowce do ćwiczeń, zaś przetarg dotyczy zakupu 16 śmigłowców. W Warszawie w sobotę odbył się pogrzeb Wiktora Węgrzyna, komandora międzynarodowych rajdów katyńskich. Msza święta pogrzebowa sprawowana była w świątyni Opatrzności Bożej. Komandor spoczął w Panteonie Wielkich Polaków. Wiktor Węgrzyn urodził się w 1939 roku w Warszawie. Był pomysłodawcą i stałym uczestnikiem rajdu katyńskiego. Co roku grupa motocyklistów odwiedza miejsca związane ze zbrodnią katyńską i historią Polski na Kresach Wschodnich. W homilii ojciec Marek Kiedrowicz podziękował komandorowi za to, że zawsze kierował się miłością do ojczyzny i chciał, aby prawda o zbrodni katyńskiej docierała jak najdalej.
Mam nadzieję, Wiktorze, że znalazłeś swój dom na wieczność w ramionach kochającego ojca. Mam taką nadzieję, dlatego że wiem, że spotkałeś się z jego miłosierdziem, że pozwoliłeś, aby dotknął twojego serca w sakramencie pokuty i pojednania w Eucharystii. Wiem, że droga do nieba dla ciebie otwarta, bo jak mówi Jan Kochanowski, jeśli komu droga do nieba otwarta, to tym, co służą ojczyźnie. A przecież całe twoje życie, Wiktorze, to była służba. Służba z miłości, która tak zwięźle i jednoznacznie została zamknięta w słowach zdobiących nasz sztandar, sztandar rajdu katyńskiego. Kocham Polskę.
Był człowiekiem niezwykłym i trudno o Wiktorze Węgrzynie mówić w czasie przeszłym, podkreślił Jarosław Cichy, uczestnik rajdu katyńskiego.
Tak naprawdę to my czujemy jego obecność w tym, co robimy i w tym, co mam nadzieję będziemy robić w przyszłości. On potrafił w niesamowity sposób zmieniać mentalność ludzi, często przypadkowych, którzy zetknęli się z rajdem, a potrafił tych ludzi z jednej strony prowadzić do wiary, a z drugiej strony odwrócić od tych bieżących spraw potrafi zmusić do takiego spojrzenia w przeszłość na losy naszej ojczyzny, a także no, był niezwykły pod tym względem, że wierzył, że nasze drobne kroki doprowadzą do tego, że przywrócimy powoli pamięć o ludziach na Kresach.
W 2010 roku Wiktor Węgrzyn został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w upamiętnianiu prawdy o zbrodni katyńskiej. Kuratoria oświaty jako kuriozalne oceniają działania polityków PO, Nowoczesnej, PSL-u i ZNP w sprawie zablokowania reformy edukacji. Przedstawiciele tych środowisk chcą przeprowadzenia referendum. W tym celu w całym kraju zbierają podpisy, które są potrzebne do zorganizowania plebiscytu. Platforma uruchomiła w tym celu swoich samorządowców. Teresa Misiuk, lubelski kurator, zwraca uwagę, że ustawy zmieniające oświatę zostały już przyjęte wcześniej, przeszły tryb konsultacji i zostały poddane ogólnopolskiej debacie. Ekspert zauważyła, że z inicjatywą plebiscytu występują dziś środowiska, które nie zauważyły swoistego referendum przeprowadzonego przez Stowarzyszenie Rzecznik Praw Rodziców.
Pytano o kilka ważnych elementów, a mianowicie zapytano o wiek szkolny, o wychowanie przedszkolne, o zwiększenie liczby nauczania historii, o czteroletnie liceum i rodzice wówczas bardzo mocno się wypowiedzieli za tego typu zmianami. I tak naprawdę to, co się w tej chwili dzieje, zmiana, z którą mamy do czynienia, to jest odpowiedź na tę opinię, którą wyrazili rodzice, a tak naprawdę obywatele naszego państwa. I biorąc pod uwagę te uwarunkowania, pomysł, aby teraz organizować referendum, no jest zupełnie kuriozalny.
A zgodnie z reformą edukacji w miejsce obecnie istniejących wprowadzone zostaną 8-letnie szkoły podstawowe, 4-letnie licea ogólnokształcące, 5-letnie technika i 2-stopniowe szkoły branżowe. Gimnazje zostaną zlikwidowane. Zmiany rozpoczną się od roku szkolnego 2017-2018. Polska w tegorocznym indeksie wolności gospodarczej zajęła 45. miejsce na świecie. Rok temu była na 39. pozycji, a w roku 2015 na 42. Wskaźnik wolności gospodarczej w Polsce wyniósł 68,3 punkta, podczas gdy rok wcześniej było to 69,3. Według Warsaw Enterprise Institute, polskiego partnera raportu, wskaźnik Polski w dużej mierze wynika ze wzrostowej dynamiki reform i innych państw, co pozwoliło im wysunąć się przed nasz kraj. Poseł Adam Abramowicz, szef Parlamentarnego Zespołu na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego, mówi, że mamy jeszcze sporo do zrobienia. Polityk odniósł się do spadku Polski w rankingu.
To nie jest dlatego, że my szczególnie jakieś wprowadzaliśmy przepisy utrudniające działalność, tylko inne państwa bardzo mocno poszły do przodu. Dlatego wyzwanie przed nami, został przyjęty plan odpowiedzialnego rozwoju przez rząd. My musimy przyspieszyć, bo tak jak widać, inne państwa nie zasypują gruszek w popiele. Te zmiany następują, bo pokazuje doświadczenie, że im więcej wolności gospodarczej, tym dany kraj jest zamożniejszy. Jak się popatrzy na to listę, to czołówkę stanowią kraje, do których także my byśmy aspirowali, żebyśmy mieli taki poziom życia.
Pierwsza piątka krajów świata pod względem wolności gospodarczej to Hongkong, Singapur, Nowa Zelandia, Australia i Szwajcaria. Celem indeksu wolności gospodarczej jest katalogowanie państw według rozwiązań, polityk realizowanych w celu zwiększenia wolności gospodarczej, a tym samym promowania rozwoju i pomnażania dobrobytu narodów. Komisja Europejska przyznała Polsce dodatkowy limit, który pozwoli na wycofanie z rynku blisko 8000 ton owoców i warzyw z unijną rekompensatą. Resort rolnictwa poinformował, że limit w całości będzie dotyczył jabłek. Chodzi o wsparcie dla polskich sadowników, którzy ucierpieli w wyniku rosyjskiego embarga. Tomasz Solic, wiceprezes Związku Sadowników Rzeczpospolitej, mówi, że uzyskanie dodatkowego limitu przyczyni się do zapewnienia opłacalności produkcji i ustabilizuje cenę.
Myślę, że bardzo dobrze się stało, że ten limit został podniesiony, ponieważ zanosiło się na to, że my będziemy mieli około tam, nie wiem, 10-15% tego limitu, który mieliśmy w poprzednich latach, a my nie obniżamy poziomu produkcji, tylko ten poziom produkcji utrzymuje się na tym samym poziomie, co w poprzednich latach. Dlatego to wycofanie myślę, że spowoduje raz, że ustabilizowanie się cena, drugi raz, że będzie no takim wentlem bezpieczeństwa, który pozwoli na zdjęcie nadwyżki produkcyjnej z rynku i tylko wypadałoby sobie życzyć tego, żeby te owoce, które będą wycofywane z rynku, były wycofywane w rozsądny sposób.
Jak poinformowało Ministerstwo Rolnictwa, Polsce przyznano największą część z dostępnego limitu wynoszącego niecałe 18 tysięcy ton. Polska jest największym w Europie producentem jabłek. Z danych wynika, że w ubiegłym roku sadownicy zebrali około 4 milionów ton tych owoców. Homoseksualiści w Finlandii będą mogli zawrzeć związek małżeński na tej samej zasadzie, co kobieta z mężczyzną. Ostatecznie zielone światło dewiacyjnemu prawu dała większość fińskich deputowanych. Odrzucili oni inicjatywę obywatelską, która miała na celu uchylenie ustawy przyjętej w 2014 roku. Zebrano 50 tysięcy podpisów wymaganych do tego, by parlament debatował nad sprawą. Przepisy wejdą w życie 1 marca. Homoseksualiści będą mogli także adoptować dzieci. Ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, bioetyk, podkreśla, że to prawo z jednej strony godzi w strukturę małżeństwa, a z drugiej narusza prawa dziecka.
Przyznanie tak zwanego prawa do adopcji homoseksualistom oznacza w gruncie rzeczy pogwałcenie praw dziecka. To jest pozbawienie dziecka jego prawa do rozwoju w naturalnej rodzinie, do miłości, do tego wszystkiego, co wiąże się z naturalnym środowiskiem rodzinnym.
Finlandia od 2002 roku umożliwia rejestrację tzw. związków partnerskich. To ostatni kraj nordycki, który nie zezwalał na tzw. małżeństwa jednopłciowe. Więcej informacji na www.radiomaryja.pl.